Kochani, Słowo Boże zawsze jest dla nas taką siłą, takim pokrzepieniem, takim podniesieniem na duch. I my mamy zawsze być jako ci, którzy w modlitwie będą wytrwali i czujni. My jako dzieci Boże musimy naprawdę trwać w modlitwie. Musimy być mężami, niewiastami modlitwy, bo to jest niezwykle ważne. W Kolosan 4 rozdziale 2 do 6 wersetu jest powiedziane: w modlitwie bądźcie wytrwali, czujni i dziękczynieni. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi do słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, aby ją obwieścił jak powinien. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystują czas. Mowa wasza nie będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. A w Rzymian, w 12 rozdziale, 12 wersecie jest powiedziane: w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie niezłomni, jak to oryginał podaje. My mamy być ludźmi, którzy naprawdę trwają w modlitwie, którzy naprawdę wołają do Pana, jako ci, którzy w tych ostatecznych czasach, które teraz nasilają się i zaczynają być coraz bardziej wyraziste. Już w tej chwili na przykład ludzie nie są w stanie wyznawać Boga w taki całkiem swobodny sposób. I jeśli nawet chcą jakieś ozdoby założyć na mieście, tak jak ostatnio w Hiszpanii, to jak ozdoby zawiesili, to z krzyżykami i wygórnogami. Jaki to jest znak? No satanistów oczywiście. I ludzie, którzy protestowali, nic się nie zmieniło. Dalej to wszystko wisi. My musimy wiedzieć, że czas, w którym żyjemy, jest czasem, w którym musimy poświęcić się modlitwie. I to nie dla kogoś poświęcić się, ale dla siebie. Dla siebie musimy poświęcić się modlitwie, bo modlitwa jest siłą. Mało modlitwy, mało siły. Wiele modlitwy, wiele siły. My musimy nabierać tej siły w tych ostatecznych czasach. Uczniowie Jezusa żyli w nieprzyjaznym dla siebie środowisku i nic w tej dziedzinie z biegiem lat się nie zmieniło. Nieprzyjazne środowisko, jak było za czasów apostołów, tak i po dzień dzisiejszy ono jest. Nieprzyjazne środowisko. My jesteśmy ludźmi, którzy żyją w obcym świecie. My nie żyjemy w świecie rządzonym przez Boga. My żyjemy w świecie rządzonym przez szatana. My należymy do Królestwa Bożego, nie należymy do Królestwa Szatana, ale musimy wiedzieć, że w takim razie środowisko, w którym jesteśmy, jest wrogie, przeciwne nam. Środowisko to chce nas zniszczyć. Dlatego musimy wiedzieć, że jak było wtedy, tak też jest i teraz. Jest tak, jak zapowiedział Jezus Chrystus w Ewangelii Jana, w 17 rozdziale w arcykapłańskiej modlitwy, przeczytamy 13-14 werset. Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Jezus Chrystus nie był z tego świata. On był z Królestwa Ojca swojego. I my nie jesteśmy z tego świata. I dlatego jak Jego świat nienawidził, tak samo nienawidzi nas. Nie myślmy, że bardziej nienawidził Jezusa świat niż nas. To jest tak samo. Po prostu wszystko, co nie jest szatańskie, wszystko, co nie wypływa z szatańskiej nauki, z szatańskiego prowadzenia, jest wrogie. Jest wrogie wobec nas, bo my nie jesteśmy z tego świata. My nie jesteśmy z tego świata, nie należymy do tego środowiska. Dlatego musimy wiedzieć, że przyjaciół wokół nas nie będzie. Będą tylko przyjaciele, którzy są w Chrystusie. Ci, którzy szukają głosu Bożego, którzy szukają Bożego działania. List do Rzymian został wysłany do braci w Rzymie. Na kilka lat przed srogimi, bardzo srogimi prześladowaniami. W tamtych czasach było trudno uniknąć prześladowań. I zbliża się ten czas, w którym my żyjemy, w którym również nie będziemy mogli uniknąć prześladowań. Będziemy prześladowani, dlatego że nie należymy do tych ludzi, którzy są z tego świata. I dlatego świat nie będzie nas tolerował i będą cały czas przeciwko nam występować. Apostoł Paweł pisał o sobie w taki sposób, w 2 Tymoteusza, 3 rozdziale, 11 i 12 wersecie. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Prześladowanie znosić będą. Chcesz żyć w Chrystusie, no to nie da się bez prześladowania, bez przeciwności. A w 2 Koryntian, 4 rozdziale od 8 wersetu jest powiedziane, zewsząd uciskamy. Nie jesteśmy jednak pogłębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam mówi, że zwycięzcami jesteśmy zawsze. Zawsze jesteśmy zwycięzcami, zawsze jesteśmy podniesieni, zawsze jesteśmy wyratowani, ale cały czas jesteśmy atakowani. I to musimy wiedzieć, że nie będzie takiej wielkiej przyjaźni. My mamy być świadectwem Jezusa Chrystusa na tej ziemi, ale ludzie nie będą kochać tego, co nie jest z tego świata. Dlatego musimy się nauczyć przestrzegać prawo Boże i głosić ludziom. Dlatego, że takie jest nasze zadanie. Ludzie, żeby byli w ostatecznym rozrachunku wyratowani. I o to właśnie Bogu chodzi, abyśmy my spełniali tą rolę, z którą nas Jezus Chrystus wysłał na ten świat i używa nas na swoją chwałę. 2 Koryntian, 12 rozdział, 7 werset mówi, dlatego mam upodobanie w słabościach, zniewagach, potrzebach, prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Kiedy jesteśmy osłabiani, kiedy jesteśmy ciągle atakowani, wtedy właśnie zaczynamy być mocni. Zaczynamy zwyciężać. Zaczynamy się przeciwstawiać. I wtedy właśnie okazuje się, po której stronie się opowiadamy. Bo albo wchłania nas ten świat i wsiąkamy w te sprawy tego świata, ale albo idziemy za Bogiem zdecydowanie do przodu i nie uchylamy się przed żadnym Bożym, przed żadnym światowym działaniem. My musimy wiedzieć, że Słowo Boże jest dla nas twierdzą i jest dla nas jedynym rozwiązaniem. Jakie są zależności między nadzieją, uciskiem i modlitwą? My musimy wiedzieć, w jaki to sposób wszystko funkcjonuje i działa. My musimy się nauczyć funkcjonować w Boży sposób, Jezusowy sposób, tak jak Jezus Chrystus postępował, będąc tu na tym świecie. Nadzieja i radość. Inaczej mówiąc, nadzieją radujący się. Jeśli mamy nadzieję, to się radujemy, że mamy tę nadzieję. Radujący się z powodu nadziei. My się nie radujemy, dlatego że wszystkie rzeczy nam się układają dobrze. Bo nie zawsze nasze rzeczy, nasze sprawy układają się dobrze. Ale radujemy się z nadziei, że będziemy traktowani. Z nadziei. Nadzieją żyjemy. W świecie jest takie powiedzenie, że nadzieja jest matką głupich i studentów. Takie jest powiedzenie w tym świecie. A my wiemy, że nadzieja jest prawdziwa i nie jest nadzieja matką głupich, tylko nadzieja jest matką chrześcijan, dzieci. Nadzieja, właśnie nadzieja powoduje, że oczekujemy na wielkie zwycięstwo. Właśnie nadzieja powoduje, że jesteśmy atakowani, to oczekujemy na Bożą pomoc, Bożą ochronę, Bożą opiekę, prawda? I to jest niezwykle ważne. Wyruszasz z domu, czy na pieszo, czy samochodem, masz nadzieję, że dojedziesz, prawda? prawda, ale masz nadzieję w kim? W sobie? Ja dojadę, bo ja jestem dobrym kierowcą. Ja dojdę, bo ja jestem ostrożny, nic mi się nie stanie. A dzisiaj mogło być bardzo różnie, bo chodniki były bardzo śliskie. Ale mamy nadzieję nie w sobie, tylko mamy nadzieję w Bogu. I teraz trzeba słuchać Bożego głosu. Jak Bóg do nas mówi, co mamy zrobić w danym momencie, żeby być zachowanym, to róbmy to. I Bóg ostrzega nas, abyśmy nadzieję mieli w Bogu. Nadzieja jest siostrą wiary. A o nadziei pisał apostoł Paweł w 8 rozdziale do Rzymian, 24-25 werset. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy. A nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją. Bo jak się może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie i cierpliwością. Widzimy? A więc nadzieja nasza w Bogu powoduje, że my oczekujemy nie dlatego, że widzimy, że wszystko jest. Tak jak niektórzy ludzie mówią, o ja wierzę, naprawdę wierzę, ale jak się sprawy komplikują, jak się zaczynają źle układać, to wtedy ten człowiek przestaje wierzyć. A później jak się wypełni wszystko, to on zaczyna wszędzie wobec głosić, ja wierzyłem, cały czas wierzyłem. Ale że przez większość czasu już nie wierzył, to już tego nie wspomina. Dlatego musimy wiedzieć, że nadzieja to jest oczekiwanie żarliwe aż do końca, aż przyjdzie Boża pomoc i Boży ratunek. Na tym polega nadzieja. W Rzymian 15, rozdziale 13 wersecie jest powiedziane, Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przed Ducha Świętego. A więc nadzieja nasza wzrasta, nadzieja nasza się powiększa wtedy, kiedy Duch Święty w nas działa. Inaczej my nadziei nie możemy być wielkiej i trzymać się jej w bardzo kurczowy sposób. Tylko Duch Święty może sprawić, że będziemy mieli nadzieję na wyratowanie, nadzieję na rozwiązanie, nadzieję na Bożą pomoc. Tylko Duch Święty to może sprawić, dlatego że my nie opieramy się na naszych przypuszczeniach, tylko opieramy się na słowie, które Pismo Święte określa jako słowo rema. Czyli słowo bezpośrednio od Ducha Świętego do Ciebie. Albo do mnie, prawda? Wtedy dopiero możemy się trzymać w wierze i w nadziei i otrzymać to, co głoszą Boże obietnice. Właśnie na tej zasadzie to jest. Jeśli Ci Bóg nic nie obiecał, to tak jak ludzie mówią, przed wojną nam nic nie obiecywano i słowo dotrzymano. Widzimy? To nie działa w ten sposób u Boga. Bóg, jak nam wypowiada swoje słowo, to ono się wypełnia. To słowo przychodzi. To słowo zaczyna być spełnione. A u Boga nie ma tak, że Bóg coś powiedział i nie spełnił. Może to być tylko w naszym życiu, że my powiemy i nie wypełnimy. Ale u Boga takich rzeczy nie ma. Bo niebo i ziemia przeminą, ale słowo czyje? Boga nie przemija. Zostaje wysłane i wypełnia pracę, z którą zostało wysłane. Dlatego musimy się trzymać Bożego Słowa, a nie swojego Słowa. W 1 Tymoteusza, 4 rozdziale, 13 wersecie czytamy, a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zostali, abyście się nie smucili, jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Widzimy? My nie mamy się smucić, że coś nadchodzi, dlatego że my jesteśmy ludźmi nadziei. Bóg jest naszym gwarantem tej nadziei i wypełnieniem tego, co powiedział. Nie co my powiedzieliśmy. Boże, masz mi zrobić to i tamto. To nie według naszych życzeń wszystko się dzieje, tylko według życzenia Bożego. nadzieję, źródłem pocieszenia i jego dobrze. I nawet chwila różnych doświadczeń. Śmierci bliskiej nam osoby, czy choroby, nadzieja powinna napełniać nas pokojem i radością. A więc człowiek wierzący nie rozpacza, jeśli ktoś bliski odejdzie. Będzie się smucić, ale nie będzie rozpaczał. Dlaczego? Bo wie, gdzie człowiek najbliższy odchodzi. My wiemy. A więc odchodzi do lepszego miejsca, niż jest w tej chwili. Dlatego musimy być przygotowani na to, żeby z tej ziemi odejść. Żebyśmy nie byli smutni i zasmucający się, jak ci, którzy nie mają nadziei. Oni rozpaczają. Ale my mamy być ludźmi, którzy się przygotują na odejście. Przygotują się na to, co Pan nam przygotował. My musimy być ludźmi, którzy tą nadzieją żyją. Tą nadzieją się poruszają. My mamy być w ucisku cierpliwi i wytrwali. Przychodzą obciążenia. Przychodzą trudne sytuacje, ale my mamy być cierpliwi i wytrwali. My musimy oczekiwać tego rozwiązania żarliwie od naszego Pana. Nadzieja jest nierozłącznie związana z uciskiem i cierpieniem. Jeśli masz nadzieję, to ona jest zawsze związana z uciskiem i cierpieniem. W chwili ucisku, prześladowania czy kłopotu chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Tak mówi Słowo Boże. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A więc jak jest nam ciężko, jak jest nam trudno, to mamy nadzieję w Bogu. I chlubimy się tym. Chlubimy się tym, że Bóg nas wyrwie. Że Bóg nas wyratuje. Nadzieja rodzi radość w trudnych chwilach. Kiedy mamy trudne chwile, to mamy radość w Bogu. To powoduje nadzieję. Bo Bóg nigdy nas nie zostawia. I przypomnijmy sobie, gdy Jezus Chrystus stanął przy drodze Łazarza, który zmarł przecież. On przecież zmarł, Słowo Boże. I co się stało? Jezus Chrystus stanął, znaczy modlił się do swojego Ojca, wysłuchaj mnie Ojcze, a ja wiedziałem, że Ty mnie zawsze wysłuchujesz. To jest dowód największej nadziei, jaką można mieć. Kochani, my musimy się nauczyć tego, żeby mówić Bogu tą prawdę. Bóg ją zna, ale nie jest pewny, czy my ją znamy. Dlatego Słowo Boże mówi, że Bóg nas sprawdza. Bóg posyła doświadczenia, aby się okazało, czy wytrwamy próbę, czy też nie. Nadzieja jest tym dowodem Bożej łaski, Bożego miłosierdzia nad nami. Dzięki Bożej obecności możemy być radośni nadzieją. Bóg jest z nami i dlatego właśnie mamy tą pewność, że Bóg nas na pewno uczyni. Musimy mieć tą pewność. Dlaczego? Bo Bóg jest z nami. Fajnie. Gdy dwóch lub trzech w imieniu moim zgromadzi się tam, jestem pośród nich, czy to jest tylko jakieś hasło? Czy to jest tylko jakiś szyld napisany? Pani, możemy dużo różnych szyldów pisać. Jam jest pierwszy i ostatni, żyjący, byłem umarły i oto żyję na wieki. Możemy sobie napisać. Możemy na ten napis patrzeć na każdym nabożeństwie, jak jesteśmy. Ale czy on dla nas żyje? Czy ta nadzieja żyje dla nas? Czy rzeczywiście potrzebujemy jakichś archeologicznych dowodów, że Jezus Chrystus zmarł i zmartwychwstał? Dla mnie, co by naukowcy nie powiedzieli na ten temat, to dla mnie i tak nie ma znaczenia, bo dla mnie ma znaczenie to, co mówi Biblia. To jest podstawa. Duch Święty powiedział. I dlatego trzymajmy się, szczególnie w czasach ostatecznych, nie tego, co mówią ludzie, nie tego, co zgłoszą naukowcy czy archeolodzy, ale trzymajmy się tego, co powiedział Duch Święty. I mówi aż po dzień dzisiejszy. Słowo Boże zostało podyktowane przez Ducha Świętego ludziom, którzy byli pod natchnieniem Ducha Świętego i spisywali to wszystko. Potrzebujemy jakichś nowych dowodów? Kochani, Duch Święty powiedział, czy odwołał kiedykolwiek coś z tego, co powiedział? Nie. Nic nie odwołał. Dlatego musimy być ludźmi spoglądającymi na tym, co Słowo Boże. Z tego też powodu Jakub napisał w pierwszym rozdziale 2-4 wersetu, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzili. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Wytrwałość zaś nie prowadzi do dzieła doskonałego. Abyście byli doskonali i nienaganni i nie mający żadnych braków. My mamy być ludźmi, którzy nie mają braku. My nie mamy być wybrakowanymi dziećmi Bożymi. Bo wiecie, co się dzieje z wybrakowanym towarem? Towar jest produkowany. Różne rzeczy są produkowane. I później przychodzi człowiek, czy ludzie, którzy sprawdzają, czy to jest wszystko w porządku, czy jest wybrakowane. Co robią z wybrakowanym? Do pudełeczka składają, wysyłają do klienta, czy tak? Wyrzucają. Towar wybrakowany jest wyrzucony. Tylko ten najwartościowszy. Dlatego Jakub powiedział, żebyśmy nie mieli żadnych braków. Żebyśmy nie byli wybrakowanymi dziećmi Bożymi. Ale żebyśmy byli pełnowartościowymi dziećmi Bożymi. Apostoł Piotr napisał w pierwszym liście, w 4 rozdziale 12-14, no i nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was Pan robi, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. Jaki jest tego wniosek? Bardzo prosty. Jeżeli unikamy cierpienia, to stajemy się towarem wybrakowanym. A więc musimy przechodzić przez cierpienie, bo te cierpienia dają nam dopiero możliwość uczestniczenia w Bożej chwale. Właśnie to powoduje, że jesteśmy godni naszego Pana. Że cierpimy i cierpieniu się sprawdzamy. Jeśli przychodzi pokuszenie, jesteśmy w nim zwycięzcami, a nie ludźmi pognębionymi i pokonanymi. Szatan atakuje wszystkich, którzy opowiadają się po stronie Chrystusa. I teraz okazuje się dopiero wtedy, kiedy atakuje, czy opowiadamy się po stronie Bożej, czy zdradzamy Jezusa. Zobaczmy, zostało wybranych 12 apostołów przez Chrystusa. Prawda? Wszystkich 12 zostało osobiście wybranych przez Jezusa Chrystusa. Niektórzy mówią, a podrzucił mu szatan jednego takiego niemalcy. Czy rzeczywiście Chrystus przeoczył Judasza? Wybrał. Dlaczego? Niektórzy mówią, no po to, żeby zginął. Był dany szansę. Każdemu dał szansę. No to co? Kto by zdradził Jezusa, gdyby on rzeczywiście został wierny? A my już o tym nie musimy się znać. Bóg wiecie, jak to się ma. I on wcale nie został od początku przeznaczony przez Boga, aby być zdrajcą. On miał człowiek. On miał zwycięstwo. On miał być niepokonany. I to jest przykład dla nas, abyśmy nie wstępowali w jego świat. Abyśmy nie czynili tego, co on czynił. Coś niezwykłego. Że Pan robi. To nie jest nic niezwykłego. Nas ma palić ogień. Bo jeśli mamy się okazać wartościowszy niż złoto wypławione w ogniu, to złoto jest wypławiane w ogniu właśnie. I ty i ja mamy być wypławieni w ogniu. I to jeszcze mocniej, jeszcze doskonalej wypławieni niż złoto jest wypławione. Taka jest Boża prawda. Możemy być radośni na dzień i wytrwali w utrapieniu, ponieważ sam Bóg pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym. Drugi Koryntian, pierwszy rozdział, trzeci, czwarty werset mówią: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierny, Bóg wszelkie pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samy Bóg pociesza. A więc zobaczmy, jesteśmy doświadczani i potrzebujemy, żeby nas Bóg pocieszył, ale to dzieje się po to, abyśmy nauczyli się pocieszać innych. A więc wiedz o tym, że jeśli jesteś doświadczany, jeśli przechodzisz trudne chwile, to po to, żeby innych podnosić na nich. I to jest niezwykle ważne. Ty się musisz sprawdzić jako człowiek doświadczony, ale jednocześnie jesteś doświadczany po to, żeby innych pocieszać i podnosić. Dalej, w tym samym liście do zboru w Koryncie Paweł napisał tak. Drugi Koryntian, siódmy rozdział, czwarty i piąty werset. Mam wielkie zaufanie do was i wielka jest chluba moja z was. Pełen jestem pociechy i nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym. Bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciśnieni walkami z zewnątrz, obawami od wewnątrz. A więc zobaczmy, my żyjemy w takiej sytuacji jesteśmy i tak jesteśmy postawieni w takiej sytuacji przez Boga, że mamy być uderzani od zewnątrz i uderzani od wewnątrz. To nie jest tak, że się skryjesz, zasłonisz się i razów zewnętrznych nie otrzymasz, bo otrzymasz też te wewnętrzne. I musimy o tym wiedzieć, że musimy ze wszech miar być doświadczeni. Pod każdym względem musimy być doświadczeni. Kiedy apostoł Paweł opisuje, w jaki sposób był przez Boga doświadczany, to wiecie, tych wszystkich doświadczeń, które on oczywiście w Koryncie właśnie wymienił mnóstwo, musimy wiedzieć, że starczyłoby, żeby oddzielić co najmniej 3-4 osoby. Tyle doświadczeń. A więc uderzenie było i od wrogów, i od swoich, i od rodziny, i od najbliższych, od wszystkich było uderzenie. A ze wszystkich wyrwał go tak. Więc widzimy, my mamy być doświadczani i będziemy wyratowani i będziemy wyrwani. I dlatego żyjemy w nadziei, że Pan nas weźmie, ale doświadczani być musimy, musimy to zaakceptować. I nie uważajmy tego za coś niezwykle dotykającego właśnie nas. A do zboru do Tesaloniczan, apostoł Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, trzecim, czwartym wersecie napisał: powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się was wszystkich, także i my sami lubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Widzimy? Cały czas apostoł Paweł operuje wokół tego, że ludzie pomimo doświadczeń, pomimo cierpień, pomimo prześladowań, pomimo bardzo trudnych sytuacji, po prostu są wierni. Po prostu są wierni, mają miłość i mają wiarę. Oni ufają Bogu. z całego serca ufają Bogu. I do tego stopnia są dobrym przykładem dla wszystkich, że apostoł Paweł nawet w innych zborach się nimi chwali. Czym się chwali? Że są bogaci, że się ładnie ubierają? Może i tak, ale przede wszystkim tym, co jest w sercu. Tym, jakie doświadczenia przechodzą, a jednak są zwycięzcami. Czy jesteś zwycięzcą? To, że przechodzimy przez doświadczenia, przez próby, przez uderzenia, przez prześladowania, to jest absolutnie pewne i to jest oczywiste. Bo tak mówi Słowo Boże. Mamy przez to wszystko przechodzić. Tylko czy w tych doświadczeniach jesteś pokonany, czy zwycięzca? I to pytanie musimy sobie postawić. Czy zwycięża? Bo to jest podstawa. Czy może leży i kwicze, jak to mówimy. My musimy być ludźmi, którzy zwyciężają. Zawsze zwyciężają. O miłości Chrystusowej towarzyszącej nam w chwili utrapień, ucisków, czytamy również w Słowie Bożym. Miłość Chrystusowa towarzyszy nam. Cały czas miłość Chrystusowa jest z nami. Nawet jeśli jesteśmy w ciężkich chwilach, Chrystus jest blisko nas. Ja pamiętam w tej książce, którą opisywała ta siostra, która była przeniesiona do wieku. Pamiętamy, Chrystus był z nią wszędzie. I były chwile, kiedy jej się wydawało, że nie ma Chrystusa. Czy Chrystus ją zostawił? Nie. To było tylko jej odczucie. Ale Chrystus z nią był. Jaki jest dowód na to, że z nią był? Bo inaczej szatan by ją zabił. Taka jest prawda. Ale szatan nie może ciebie i mnie zwyciężyć, bo Bóg jest z nami. Amen? Bóg jest z nami i nie zostawi nas sierotami. Słowo Boże mówi, przyjdę do was. Kiedy? Kiedy chwila jest doświadczenia ciężkiego. Przyjdę. Im więcej trosk, im więcej ciemnych nocy, tym bliżej jest Bóg, mówi Słowo Boże. Tym bliżej jest Bóg. Bóg się jeszcze przybliża bardziej, kiedy przechodzisz przez doświadczenie. A to mi się może wydaje, że jest gdzieś daleko w tym czasie, zapomniał o tobie. Bóg nie czyni tak, jak kiedyś na górze Karmel było doświadczenie. I Eliasz tam był jako jeden, jedyny prorok Pana. I było 400 proroków Pana. I pamiętacie, co Eliasz do nich powiedział? Krzyczcie głośno. Bo może wasz Bóg zasnął, a może jest gdzieś w drodze. Pamiętamy, nasz Bóg nie jest gdzieś w drodze albo zasnął. Bo Słowo Pańskie mówi, że czuwa ten, który strzeże Izraela. Czuwa. Czuwa ten, który strzeże ciebie i mnie. A kim on jest? Jezus Chrystus. On nas strzeże. On nas strzeże, on taką pieśń śpiewa. On nas strzeże. I my jesteśmy pewni tej Bożej ochrony. W Rzymian 8 rozdziale 35 do 37 jest powiedziane, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy kłód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiary, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas ubija. Słowo Boże jasno się wypowiada. Czy ktoś nas może odłączyć od miłości? Ani moce ciemności, ani moce światłości. Moce ciemności są tym zainteresowanymi, mogą nic zrobić, a moce światłości są zainteresowane, żebyśmy byli pod ochroną. I dlatego jesteśmy bezpieczni. Jestem bezpieczny w Chrystusie Jezusie. Połóż rękę na sercu i powiedz, jestem bezpieczny. Jestem bezpieczny w Chrystusie Jezusie. I tak jak Boże, musimy to doskonale wiedzieć. W pierwszym Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale 6 wersecie jest powiedziane, wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana, i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością duchową. Słowo przyjmujemy w uciśnieniu. A więc wtedy, kiedy przychodzą doświadczenia, my Słowo przyjmujemy. Bo to Słowo jest dla nas ratunkiem, jest dla nas pomocą. W modlitwie mamy być wytrwali i zdrowi. A więc pamiętaj, bracie i siostro, żeby w modlitwie nigdy się nie ubijać. Aby modlitwa była tą podstawą twojego i mojego życia. To jest bardzo ważne przypomnienie dotyczące naszego codziennego życia modlitewnego. To jest niezwykle ważne. Mamy być niezłomni, nieugięci, w modlitwie wytrwali. Nie, modlimy się, chwilę się modlimy, nic nie przychodzi, nie ma rozwiązania, bo przestajemy się modlić. Bo właśnie to jest najgorsza rzecz, jaką moglibyśmy zrobić. Jest wiele czynników i okoliczności, które mają wpływ na to, jak się modlimy. Po pierwsze, ile czasu poświęcamy na modlitwę? Ile czasu poświęcamy na modlitwę? To jest niezwykle ważne. Po drugie, co jest treścią naszych modlitw? Zaczynamy się modlić, zaczynamy wołać, zaczynamy prosić. Prosimy. A kiedy czasem uwielbienie Boga? Zobaczmy, jak to jest na nabożeństwie. Najpierw uwielbiamy Boga. I tak to być w naszych osobistych modlitwach. Najpierw uwielbiamy Boga. Kiedy uwielbiasz, wywyższasz Jego wielkie i święte imię, to wreszcie Bóg Ciebie zapyta, no wreszcie powiedz, o co Ci chodzi. To na tej zasadzie ma działać. Jeśli kogoś przychodzisz i chwalisz, no to wiesz, że ma jakiś interes do Ciebie. Prawda? To jest takie oczywiste, to jest takie normalne. Chwali Ciebie, mówi o dobrych sprawach, o wszystkich sytuacjach, no i wreszcie czekać, no to powiedz, co ci powiem. My mamy się czekać, aż Bóg dopiero nas wyciągnie za język. No to teraz powiedz. I wtedy Bóg ma większą chęć, żeby ci pomóc. Dlatego właśnie musimy przyłożyć wielkie znaczenie do tego, jaka jest treść naszych modlitw. Kiedy ulegamy zniechęceniu, czy przeżywamy zawód i rozczarowanie, często towarzyszy temu rezygnacja z modlitwy. I najgłupsza rzecz, którą możemy robić. Jest ważne, aby pomimo okoliczności, ucisków, utrapień czerpać radość z naszej nadziei i niezłomnie trwać w modlitwie. Mieć nadzieję, i cały czas niezłomnie trwać w modlitwie. Zawsze, kiedy ustalasz sobie wołanie do Boga o jakąś sprawę, to największa gorliwość w wołaniu jest kiedy? W środku? Na początku. Wołasz, w środku jest tak już. No, wołasz, a na końcu jest nie modlę się już. No właśnie, jeżeli masz jakąś sprawę, ile lat potrafi się modlić? Żeby przyszło rozwiązanie. Ja, kiedy modliłem się do Boga, żeby mi dał dar języków, żeby miał ci wyróżnić. Nie wiem, nie przypominam sobie dokładnie, ale co najmniej. Nie przestało. Jaki efekt? No, trwałem. Nie rzutem na taśmę. Bóg nagrodził wytrwały. Jeśli jesteś wytrwały, jeśli jesteś gorliwy, to ci. Kiedy ulegamy zniechęceniu, to przestajemy się modlić. Ale jest ważne, żeby pomimo tych okoliczności i ucisków jednak modlitwę trwać. W innym miejscu apostoł Paweł wzywa nas, 1 Tesalonicza 5:17, nieustannie się modlić, bez przestanku się modlić. Apostoł Paweł wzywa nas do tego, zachęca nas do tego, nieustannie, bez przystanku się modlić. A w Efezjan 4,6 mówi, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwach i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Tu nie najważniejsze jest powierzcie prośby wasze Bogu, ale najważniejsze jest we wszystkim w modlitwach i błaganiach. A więc cały czas modlić się i błagać. Nie jęczyć. Bo niektórzy uważają, że błaganie to jest takie jęczenie. O Boże. Nie takie jęczenie, tylko błaganie. A błaganie to jest konkretna prośba do Boga. To jest konkretne wzywanie Jego imienia. W Kolosan 4,2 jest powiedziane w modlitwie, bądźcie wytrwali i czujni w dziękczynieniu. Wytrwali i czujni w dziękczynieniu. I w Efezjan to samo mówi apostoł Paweł i w Kolosan to samo. A więc do każdego zboru to się odnosi. Do zborów Białej Podlaskiej również się to odnosi. O wytrwałości w modlitwie nauczał sam Pan Jezus Chrystus. Znamy taki przykład i on jest nawet określony w Piśmie Świętym, czego dotyczy ten przykład. Na koniec przeczytajmy Łukasza 18:1-8. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. W naszych Bibliach chyba jest użyte ten nagłówek, tam jest użyty przypowie się niesprawiedliwym sędzie. A sam Jezus mówi, że to nie jest przypowie się niesprawiedliwym sędzie. Tylko powiedział mi podobieństwo o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. To jest podobieństwo. Mówiąc, był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczy. Była też w owym mieście pewna wdowa, którego nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem i przez długi czas nie chcę. Potem zaś powiedział sobie, chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiedział. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, Jezus Chrystus, Syn Boży, powiadam wam, że szybko wejdzie ich w obronę. Tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi? Widzimy? Co jest ważne w tym momencie? Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi? Czy masz nadzieję? Czy masz ufność Bogu? Czy oczekujesz Bożego rozwiązania? Bo jeśli na nic nie czekasz, to i nic nie dostaniesz. Taka jest prawda. Powiedziane jest, że ci, którzy pytają, to otworzą. A ci, którzy szukają, to znajdują. Widzimy? Jeśli nie szukasz, jeśli nie pukasz, to nie będziesz mieć rozumienia. Jeśli nie dobijasz się, tak jak ta kobieta, która potrzebowała obrony, jeśli się nie dobijasz, dobij. To jest właśnie Bożem. To jest właśnie Boże. I tego właśnie jako dzieci Boże musimy się nauczyć. I dzisiaj będziemy prosić. Będziemy prosić. Będziemy wołać naszego Pana i Boga. potrzebujemy Jego rozwiązań, potrzebujemy Jego łaski i Jego dobroci. Cieszymy się bardzo, że Bóg nas błogosławi. Dlatego chciałbym powiedzieć, że już zaczęliśmy kupować te płyty na dach, przykryte dachy naszego nowego kościoła. Już pierwszy przelew zrobiłem i będziemy już, będziemy, że tak powiem, na produkcji. I będą produkowali te płyty.